Dzisiaj opowiem Wam o przejęciu Jordanii. Na początek uwaga techniczna. Używam zamiennie Jordan i Jordania. Bardzo przepraszam za to. Większość danych absorbuję po angielsku i mi się po prostu te dwie nazwy, polska i angielska, mylą. Poza tym takie ogłoszenie, zażalenie na Was. Nie słuchacie do końca. W odcinku o Libanie był konkurs Zagadka w nawiązaniu do grepsu z pasażerką samolotu na początku podcastu. Do wygrania książka papierowa albo e-book. I bardzo szybkie ogłoszenie. W portalu niepozwalam.pl, o którym mówiłem już w poprzednim epizodzie, chcę stworzyć bazę NGO-sów, które zajmują się i zajmowały kolaboracją m.in. z Putinem przy realizacji operacji Śluza, ale też tych NGO-sów odpowiedzialnych za osadzanie kolonizujących Polskę i inne kraje Zachodu strumieni migracyjnych, tak zwanych antropopotoków, czyli strumieni migracyjnych głównie z Afryki. Gdyby ktoś z Was miał trochę wolnego czasu, aby pomóc wprowadzać dane, póki co pro bono, czyli w czynie społecznym, zapraszam. Nieudane, wrogie przejęcie Jordanii. Zanim na scenę zwalczania Izraela wkroczył Hamas, główną organizacją konfrontującą się z IDF, czyli Armią Izraela, byli tak zwani palestyńscy fedaini. Fedaini to w języku i kulturze arabskiej ci, którzy poświęcają się, w domyśle dla jakiejś większej sprawy. Temu pojęciu blisko jest do zachodniego terminu bojownicy za sprawę, o czym świadczy choćby to, że bojówki ormiańskie będące oddziałami samoobrony w czasie czystek etnicznych w Imperium Osmańskim także nazywani byli fedainami. Fedaini palestyńscy to grupy bojowników, które wzrosły w siłę po wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Do tego stopnia, że w latach 1970 i 71 zdołali uruchomić wojnę domową przeciwko reżimowi jordańskiego króla Husajna. W wyjątkowo zawiły konflikt z radykalnymi organizacjami zbrojnymi włączył się Egipt i, po stronie Palestyńczyków, Syria. Palestyńczycy wcześniej dostali przyzwolenie na działanie w Jordanii, gdyż jordański król nie pogodził się z utratą zachodniego brzegu na rzecz Izraela w wyniku przegranej wojny. Konflikt interesów pojawił się, gdyż wynikał z doktryny ideologicznej i militarnej fedainów palestyńskich. Dopuszczała ona i dopuszcza atakowanie krajów goszczących fedainów, jeśli służyło to głównemu celowi – pokonaniu Izraela. W jednym z dobrze naświetlających te wydarzenia epizodów przywódcy LFWP, czyli Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, proklamowali powstanie wyzwolonego terytorium palestyńskiego na terytorium północnego Jordanu. Ze słynnego tekstu w magazynie Time z 1968 roku dowiadujemy się, że poddani króla Jordanu stawali się mniejszością we własnym kraju. Napływ Arabów z Palestyny, inaczej Palestyńczyków, zwiększył populację Amanu, stolicy Jordanu, z 35 tysięcy do 400 tysięcy w ciągu 20 lat. Widzicie już? Ekstremiści, dżihadyści, którzy zamieniają właśnie Europę i USA w trzeci świat poprzez kierowanie do nich antropopotoków, czyli strumieni migracyjnych, za pomocą NGO-sów próbowali przejąć całe państwo, Królestwo Haszymidów. Ale słuchajcie dalej.
W percepcji panoszenie się palestyńskich bojowników, hojnie finansowanych przez arabskich biznesmenów całego regionu i cieszących się wielkim wsparciem wrogów Izraela, fedaini stali na drodze wszelkiej nadziei do unormowania stosunków z Izraelem. Z tych faktów i prawidłowości wynika główna teza całej mojej książki Oni albo my, tom drugi, o logice wojen na Bliskim Wschodzie. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma tej książki, bardzo polecam. Wspierający na Patronite dostają dostęp do tej i innych moich książek.
Jeśli ktoś poprosi, dostanie całość, ale kluczowe rozdziały są dostępne na karcie książki w portalu chiny.pl. Generalnie, gdyby ktoś nie wiedział, mam politykę dawania jako próbek nie jakichś tam wybranych rozdziałów, ale właśnie najważniejszych w całej książce, z której pochodzą.
Apogeum wszystkich tych wydarzeń wokół Jordanu zdaje się być wrzesień 1970 roku. To wtedy król Jordanu Husajn, po ostrzelaniu jego kawalkady samochodowej, zdecydował o usunięciu Palestyńczyków z Jordanu. Wcześniej organizacje palestyńskie przeprowadzały ataki na urzędników jordańskich, przejmowały kontrolę nad niektórymi obszarami i ogólnie generowały coraz bardziej niebezpieczny poziom anarchii. Rozgrzały nawet walki, do których włączyła się oficjalnie Syria, kontrolowana przez reżim, który został obalony przez ówczesnego ministra obrony, Hafiz al-Assada. Klan Asadów rządził Syrią od wtedy aż do grudnia 2024 roku. Czas tej rozgrywki nazywany jest Jordańską Wojną Domową. Mówimy o początku lat 70. Nosi nazwę Czarny Wrzesień. Tę nazwę zapożyczyła od wydarzenia organizacja terrorystyczna, która wykształciła się jako odłam większej organizacji – Al-Fatah. Najsłynniejszą akcją Czarnego Września było porwanie izraelskich sportowców w wiosce olimpijskiej w Monachium w 1972 roku. Ale kluczowe dla zrozumienia wojny palestyńsko-izraelskiej i miejsca palestyńskich organizacji militarnych w regionie są inne cele grupy. Jednym z nich był premier Jordanu, zabity w listopadzie 1971 roku. Ale w lutym 1972 roku celem potrójnej akcji w krajach Europy była fabryka firmy Ad Struver KG. Deklarowanym przez Czarny Wrzesień powodem wyboru celu była zemsta za eksport produktów firmy do Izraela. Zobaczcie, mamy tutaj konkretny przykład, konkretną nazwę konkretnej firmy, pokazujący, że islamiści i dżihadyści, współcześnie finansowani przez Iran, potrafili atakować konkretne firmy po to, żeby steroryzować ich właścicieli i wszystkich, którzy trudnili się podobną działalnością, czyli współpracą z Izraelem. Powinniście to mieć zawsze z tyłu głowy w kontekście wywierania wpływu przez islam, przez Bractwo Muzułmańskie, przez Korpus Strażników Rewolucji w celu zniechęcenia, zastraszenia czy przekonania mieszkańców Zachodu do tego, żeby ich państwa macierzyste przestały wspierać Izrael. Cały ten galimatias palestyński należy uzupełnić wątkiem irańskim. Fedajni z Iranu licznie pojawiali się w Jordanii, aby dołączyć do palestyńskich partyzantów. Gdy Palestyńczycy zostali wyparci, przebazowali swoją działalność do Syrii, a potem gdzie? Do Libanu, w którym powstał Hezbollah. To ten proces stał się początkiem wręcz katastrofy cywilizacyjnej tego niegdyś spokojnego kraju. W dużej części byli to ludzie powiązani z ideologiami marksistowskimi i prowadzącymi walkę pod flagą antykolonializmu, walkę przeciwko Zachodowi. Walkę, która w tej chwili w czasie demonstracji antyamerykańskich w USA prowadzi się także pod hasłem walki z kapitalizmem i ogólnie z całym Zachodem. Palestyńczycy wyedukowali tych przybyszy w specyfice regionu i technikach walki w terenie zurbanizowanym. Ten proces, całe lata 70. stał się fundamentem, na którym wyrósł Hezbollah i irańskie wpływy w regionie na północ od Izraela. W podsumowaniu, co nie przebija się do percepcji społeczeństw Zachodu współcześnie, organizacje takie jak Hamas przebranżowiły się z otwartych ataków i ataków terroru na wojnę hybrydową i wojnę narracyjną. Hybrydowość, co jest kolejnym wielkim tabu w debacie publicznej w Polsce, polega nie na aktach sabotażu, takich jak przecinanie kabli podmorskich czy podkładanie bomb w konkretnych przedsiębiorstwach. Polega na trwającym lata i dekady kształtowaniu narracji i na subwersji ideologicznej. Akty jej oddziaływania nie są widowiskowe, a efekty tych oddziaływań wzbierają nie przez dni, a lata i dekady. Cel jednak został ten sam. Odciąć Izrael od pomocy Zachodu, bez którego państwo to nie ma szans przetrwania w tak zwanym Arabskim Morzu. A te odcięcie Izraela od pomocy Zachodu w ciągu ostatnich 11 lat, licząc od kryzysu migracyjnego, polega na zalaniu nas niekompatybilną kulturową masą, która będzie drenować nasze systemy pomocy społecznej, degradować bezpieczeństwo osobiste na ulicach, a w krytycznym momencie doprowadzić do skokowego załamania porządku publicznego. Egipt oraz dlaczego państwa arabskie nie przyjmowali i nie przyjmą Palestyńczyków. Bractwo muzułmańskie, imperializm palestyński oraz ideologia chcących mieć swoje miejsce na ziemi. Tak może brzmieć nagłówek tego, co wam za chwilę powiem. Hamas powstał jako palestyńska filia Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Głównym inicjatorem jego powstania był szejk Ahmed Yasin. Sercem ideologicznym tej organizacji był zamiar przywrócenia cech islamu sprzed ery nowoczesnej. Islamu, który zasadzał się na ideologii podboju i imperializmu. Przemoc była uznawana za niezbędne narzędzie ustanowienia należycie działającej społeczności muzułmańskiej. Ideologia ta widoczna jest w haśle Khyber Khyber Ya Yahud, skandowanym we współczesnych protestach propalestyńskich na ulicach Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Khaybar to oaza i osada Żydów w pobliżu Medyny, zdobyta przez muzułmanów w 628 roku. Mieszkańcy osady byli bodaj pierwszymi niemuzułmanami, czyli innowiercami, przymuszonymi do płacenia jizji, podatku pogłównego, którym obywatele drugiej kategorii opłacali i opłacają swój przywilej funkcjonowania w kraju islamskim. Zdobycie Chaibar ma bardzo duże znaczenie symboliczne. Było jednym z pierwszych bitew islamu. Bitwa stoczona została w roku, w którym Mahomet odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do Mekki. Bractwo muzułmańskie rozrosło się gwałtownie w latach 50. XX wieku. Jego głównym ideologiem był Yazid Qutb, identyfikowany jako ideologiczny założyciel Al-Kaidy, utworzonej w 1988 roku. Co zaś do Hamasu, jego ideologia nawiązuje w sposób całkowicie jawny do historii wojen między Żydami i muzułmanami. Historie te sięgają początku islamu i imperatywu islamskiej dominacji, a nie roku 1948, jak czasami słyszymy w propalestyńskich narracjach kierowanych do mieszkańców Zachodu. Hamas pokazywany jest nam jako element ruchu dekolonizacyjnego, skierowanego przeciw opresji zachodnich mocarstw kolonialnych. Ten trik, zmiksowanie kontrkulturowych roszczeń ze strony opresjonowanych mniejszości, w tym nawet zupełnie sprzecznych z wartościami islamu ruchów LGBT i feministycznych, i wojennej propagandy islamu. Jest on też sposobem, w jaki islamiści podłączają się do narracji chińskiej, której sekcją jest promowanie BRICS i innych inicjatyw konfrontujących się z dominacją Zachodu. Tak właśnie zyskuje się wsparcie w postaci lewicowej młodzieży uniwersyteckiej w USA i innych krajach. W ten sposób przemoc palestyńska staje się koszerna, usprawiedliwiona, wbudowana w wysiłek, który przez wielu nazywany jest wysiłkiem marksistowskim. W istocie rzeczy ideologią energetyzującą Hamas jest jednak konflikt cywilizacyjny, mający przynieść dominację islamu na całym świecie. Ta wizja, wedle której wszystkie społeczności innowierców muszą być poddane prawu szariatu, jest propagowana przez nie tylko ekstremistycznych, ale i umiarkowanych imamów rezydujących w krajach zachodu Europy, ale też terroryzowanych przez talibów mieszkańców Afganistanu i innych krajów muzułmańskich. Do przyłączenia się do tego globalnego wysiłku, czasami nazywanego globalną intifadą, przymuszani są także muzułmanie, którzy przy braku bodźców przymusu integrowaliby się z pluralistycznymi społeczeństwami państw Zachodu, akulturowaliby się. Tak jak pokazuje wiele innych historycznych procesów, prym w takich walkach ideologicznych wiodą ekstremiści i ci dysponujący siłą polityczną. Dodam filozoficznie, że po obu stronach. Chodzi o to, że torturowani przez rząd Egiptu Fedaini stwierdzili, iż nie ma sensu zakładanie świeckich struktur państwowych. Ich cele będą zawsze w sprzeczności z celami religijnymi i celem najwyższym, zniszczeniem Zachodu, czy też w dalszej perspektywie podbiciem całego świata. Jordania, zdaje się, na dzień dzisiejszy jest pod ochroną Izraela i ściśle współpracuje w celu dopilnowania, aby kraj nie wpadł pod kontrolę islamistów wyspecjalizowanych we wrogich przejęciach państw. Powiedzmy kilka słów o wypadzie Hamasu z 7 października 2023 roku. Wypad stał się narzędziem rekrutacyjnym dla organizacji kierującą się ideologią dominacji, którą zarysowałem wam przed chwilą. Jednym z efektów stało się bestialskie, potrójne morderstwo 3 małych dziewczynek i próbę morderstwa 10 innych przez Axela Rudakubanę, 18-letniego Kenijczyka osiedlonego na Wyspach Brytyjskich. Policja w toku śledztwa wykryła u sprawcy materiały propagandowe Al-Kaidy. Media brytyjskie, na marginesie, robiły bardzo dużo, aby ukryć jego powiązania z terroryzmem islamskim, a nawet jego niebrytyjskie pochodzenie. Wydarzenie to miało miejsce 29 lipca 2024 roku. Jako praca domowa zapoznajcie się. Cała ta powyżej zarysowana problematyka jest świetnie rozumiana w krajach muzułmańskich. I to ona właśnie jest zasadniczą przyczyną tego, że ani sąsiadujący ze Strefą Gazy Egipt, ani inne kraje muzułmańskie nie są chętne przyjąć do siebie uchodźców ze Strefy Gazy. O kłopotach z goszczeniem organizacji militarnych związanych z ruchem wyzwolenia Palestyny, przekonał się w przeszłości Jordan. Odstraszającym kazusem stał się także Liban. Używając nietypowej terminologii, państwo to padło ofiarą wrogiego przejęcia. Używając terminologii i wizji, którą wam teraz tutaj prezentuję, państwo to padło ofiarą wrogiego przejęcia. Liban przestał być oazą pokoju, a stał się areną wojny asymetrycznej Hezbollahu przeciw Izraelowi, co doprowadziło do zapaści cywilizacyjnej tego kraju i degradacji Prosperity, jego mieszkańców. Sam Egipt dostrzegł krytyczną różnicę między islamem i islamizmem przez dostrzeżenie, że ten ostatni ma potencjał infiltrowania struktur władzy państwowej niczym pasożyt. Taki mechanizm świetnie opisuje sytuację przejęcia procesu demokratycznego we Francji i w Zjednoczonym Królestwie, czyli Wielkiej Brytanii. Już na zakończenie sprawy Egiptu i wrogich przejęć właśnie Egiptu powiem wam jedną ciekawostkę. Fedaini przetrzymywani przez państwo egipskie i torturowani przez państwo egipskie w latach 70. właśnie wtedy doszli do wniosku, że tylko radykalny, religijny wysiłek typu globalny dżihad jest sposobem na wygranie, na osiągnięcie zwycięstwa przez cały ten wysiłek walki z Izraelem czy ze Stanami Zjednoczonymi. Do drugiej części epizodu, czyli podsumowania za pomocą kilku dobrze dobranych przykładów. Podsumowanie wygląda tak, że relacja między Izraelem a jordańską dynastią Haszymidów to jeden z najbardziej fascynujących paradoksów współczesnej geopolityki. To dlatego wymyka się naszym percepcjom, nie licząc oczywiście wojen narracyjnych. Oficjalnie na poziomie publicznej retoryki i nastrojów społecznych w Jordanii, w samej Jordanii, gdzie ponad połowę populacji stanowią Palestyńczycy, Izrael jest przedstawiany jako wróg, a dynastia królewska regularnie potępia działania IDF-u. Kiedy jednak gasną kamery, a dyplomacja schodzi do podziemia, okazuje się, że bezpieczeństwo jordańskiego tronu jest dla Izraela absolutnym priorytetem egzystencjalnym. Trochę bardziej filozoficznie, na wyższej płaszczyźnie przyczynowości, zachęcam was do porównania tej dualności, tej dwulicowości, tej podwójności całego systemu bezpieczeństwa. Porównajcie to z sytuacją Arabii Saudyjskiej, która z jednej strony jest całkowicie od zewnątrz zdominowana przez interesy globalnego hegemona, czyli Stanów Zjednoczonych, a od wewnątrz stabilizują funkcjonowanie dynastii Saudów jako głównej siły rządzącej całym krajem ekstremiści religijni. Nie mówię tylko o jakby zbrojnym ruchu, czyli bractwie muzułmańskim, ale mówię o najgłębszym ideologicznym rdzeniu całego światowego dżihadyzmu, energetyzowanego przez ideologię nikogo innego jak skrajnie radykalni, skrajnie ortodoksyjni wahabici. Ale wracajmy do Jordanii. Dla Izraela Haszymidzi stanowią bezcenny bufor strategiczny. Stabilna, prozachodnia monarchia w Jordanii zapewnia Izraelowi najdłuższą i jednocześnie najbezpieczniejszą granicę lądową, właśnie od strony wschodniej. Izolując państwo Izrael od niestabilnego Iraku oraz wszechogarniającego wpływu ze strony IRGC, czyli ze strony Iranu. Pamiętajcie, że to jest misnomer, błędne nazwanie istoty sprawy. Gdyby król haszymicki upadł, a władzę w Jordanii przejęli radykalni islamiści lub organizacje palestyńskie, front wschodni stałby się dla Izraela kosztem nie do udźwignięcia. Jednym z może najzabawniejszych nawet epizodów współpracy, tak zwanej współpracy między Jordanią a Izraelem jest tak zwana afera Meshala z 1997 roku. Sprawa rozegrała się we wrześniu tego roku. Jej jednozdaniowym opisem jest ocalenie lidera Hamasu, który zamieszkiwał w Jordanii, w zamian za ochronę traktatu, który wiązał Jordanię z Izraelem. To był wizerunkowy i polityczny koszmar dla Izraelczyków. W jego wyniku doskonale obnażył się mechanizm, w którym Izrael, ratując własną operację, musi jednocześnie dbać o to, aby nie podkopać pozycji jordańskiego króla. Stała się następująca rzecz. Agenci izraelskiego Mossadu, posługując się fałszywymi kanadyjskimi paszportami, podjęli próbę zamachu na rezydującego w Ammanie szefa biura politycznego Hamasu, Chalida Meshala. Zamachowcy strzyknęli mu na ulicy rzadką śmiertelną truciznę. Wcale nie tak rzadką ostatnio, bo był to fentanyl, odmiana fentanylu. Zaraz opowiem wam szczegóły całego zajścia. Natomiast w jego wyniku król Hussein wpadł w furię. Czyn Izraela był dla niego policzkiem i bezpośrednim zagrożeniem. Pamiętajcie, ile palestyńskich Arabów żyje w Jordanii. Już wtedy jordańska ulica była skrajnie antysyjonistyczna. Mogło to doprowadzić do wybuchu rewolucji z przyczyny oskarżeń króla o ciche przyzwalanie na operację Mossadu. Król Hussein postawił premierowi Netanyahu ultimatum. Albo Izrael natychmiast dostarczy odtrutkę, albo agenci zostaną publicznie skazani na śmierć. A traktat pokojowy z 1994 roku zostanie oczywiście zerwany. I premier Netanyahu musiał ustąpić. Szef Mossadu, Dany Yatom, osobiście poleciał do Amanu z antidotum, które uratowało życie lidera Hamasu. Chociaż media głównego nurtu przedstawiały to jako sromotną klęskę Izraela, kulisy tej sprawy pokazują coś zupełnie innego. Izrael poświęcił eliminację jednego ze swoich największych wrogów. Musiał przy tym uwolnić z więzienia duchowego przywódcę Hamasu, szejka Ahmeda Yassina. I zrobił to tylko po to, aby ustabilizować sytuację wewnętrzną w Jordanii i nie dopuścić do upadku wiarygodności króla przed jego własnym, w większości palestyńskim, podkreślam, społeczeństwem. A oto krótkie streszczenie całego epizodu. Relacje jordańskich monarchów z Izraelem są bardzo skomplikowane już od początku lat 70. W 1973 roku król Hussein ibn Talal umarł w 1999 roku. Osobiście udał się do Izraela, by ostrzec jego decydentów o nadchodzącym ataku państw arabskich. Ostrzeżenie wynikało z powyższej logiki. Bez Izraela Jordania zostałaby natychmiast przejęta przez islamistów palestyńskich i włączona do walki przeciwko Zachodowi czy też przeciwko Izraelowi, gdyby jeszcze w takiej sytuacji istniał. W latach 70. król doprowadził do zakończenia działalności tych palestyńskich organizacji militarnych na terytorium swojego kraju. Już pod koniec lat 90., we wrześniu 97., Mossad dodatkowo zdecydował się zlikwidować jednego z przywódców palestyńskich islamistów, Khaleda Mashala. Ta decyzja była następstwem udanego zamachu Hamasu na targowisku Machne Yehuda w Jerozolimie, w którym zginęło 16 osób. Komplikacja była jednak taka, że zaledwie kilka lat wcześniej strony, czyli Jordania i Izrael, strony podpisały porozumienie pokojowe, które nowa eskalacja mogła łatwo zaprzepaścić. Śmierć Mashala musiała nosić znamiona całkowicie naturalnej. W Mossadzie zdecydowano o użyciu lewofentanylu, czyli pochodnej fentanylu. Do uśmiercenia ofiary wystarczył kontakt tej substancji ze skórą. Miała ona być napylona przez dwójkę agentów, kobietę i mężczyznę, w czasie inscenizacji niefrasobliwego otwarcia puszek z napojami gazowanymi przez turystów, których udawali. Pozornie należycie przećwiczona akcja skończyła się wręcz katastrofą. Zadziałał czynnik przypadku. Za idącym do samochodu do biura Mashala wyszła odwożona do szkoły jego córka, mająca według planistów Mossadu pozostać w samochodzie. Mashal odwrócił głowę ku córce akurat w chwili, w której agent izraelski rozpylał narkotyk. Nastąpiło destrukcyjne dla całej akcji zamieszanie. Dwójka agentów została pochwycona przez policję, a pozostali, osłaniający operację, zbiegli i schronili się w ambasadzie izraelskiej. Król Hussein, gdyby próbował załagodzić sprawę, musiałby liczyć się z rewoltą, tak jak już powiedziałem, przeciwników politycznych. Przede wszystkim mówimy o Arabach palestyńskich. W tym czasie w Jordanii żyło ich, przypomnę wam, 2 miliony. Niezależnie, akcja była plamą na honorze monarchy. Zagroził Izraelowi, jego żądanie zostało spełnione, a sama ofiara nieudanego zamachu, Mashal, przeżył. Natomiast dwójka aresztowanych agentów i szóstka, która schroniła się w ambasadzie Izraela, wróciła bezpiecznie do własnego kraju. Najbardziej pozytywnym, najbardziej dalekosiężnym skutkiem pozytywnym dla Izraela było to, że jordański król zdecydował o wyproszeniu ze swojego kraju wszelkich przywódców i dowódców palestyńskich, z Mashalem włącznie. Ale sięgnijmy do początku lat 70., do tak zwanego Czarnego Września. Izrael de facto już wtedy roztoczył parasol nuklearny i lotniczy nad całą monarchią jordańską. Najbardziej jaskrawym i fundamentalnym przykładem tej relacji był kryzys z września 70. roku, zwany jako Czarny Wrzesień. Wtedy Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czyli OWP w skrócie, pod wodzą Yassera Arafata, stworzyła wówczas w Jordanii państwo w państwie. To już omówiliśmy. Te struktury islamistyczne, te struktury konfrontujące się z Izraelem, jawnie dążyły do obalenia króla Husajna. Ale gdy król wydał rozkaz uderzenia na te palestyńskie bojówki, w obronie OWP stanęła Syria. Wysłała swoje kolumny pancerne przez północną granicę Jordanii. Samotna, słaba militarnie monarchia haszymicka stanęła na krawędzi całkowitego upadku. To właśnie w tym krytycznym momencie król Husajn podjął desperacką i przez lata ukrywaną decyzję. Za pośrednictwem Brytyjczyków i Amerykanów poprosił o pomoc militarną Izrael. Wtedy Izraelem rządziła Golda Meir. Rząd pod jej kierunkiem zareagował natychmiastowo. Izrael zmobilizował swoje wojska pancerne na granicy i przeprowadził prowokacyjne loty demonstracyjne nad syryjskimi kolumnami w Jordanii. Co więcej, odtajnione dokumenty amerykańskie sugerują, że Izrael był gotów użyć przeciwko Syryjczykom taktycznej broni atomowej, jeśli zaszłaby taka konieczność. Ta demonstracja siły i jednoznaczna groźba izraelskiej interwencji lotniczej sparaliżowały syryjskie dowództwo, które nakazało swoim czołgom odwrót. Król Hussein mógł dzięki temu dokończyć krwawą pacyfikację palestyńskich fedainów i uratować swój tron, swoją władzę. Zdarzenie to ustanowiło niepisaną doktrynę strategiczną. Izrael traktuje nienaruszalność jordańskich granic i przetrwanie dynastii jako swoją własną linię obrony, bez względu na oficjalny stan wojny. Pokój podpisano dopiero 20 lat później, w 1994. Ale zobaczmy, w jaki sposób Izrael trzyma haszymidów pod kontrolą. Robi to głównie za pomocą geopolityki surowcowej. Woda za energię i gaz. To jest hasło tego układu. Współczesna faza tej relacji przeniosła się w sferę asymetrii infrastrukturalnej i surowcowej. I w tej sytuacji de facto Jordania jest zakładnikiem dobrej woli Izraela w kwestiach po prostu egzystencjalnych. Państwo haszymidów jest jednym z najuboższych wodą państw na świecie, a jej zasoby wodne skurczyły się po napływie milionów uchodźców z Iraku i Syrii. Na mocy traktatu pokojowego Izrael regularnie pompuje miliony metrów sześciennych wody ze swoich zakładów odsalania i Jeziora Galilejskiego bezpośrednio do jordańskiej sieci rurociągów wodnych. Co więcej, w ostatnich latach oba kraje podpisały kontrowersyjne umowy dotyczące dostaw gazu ziemnego i izraelskich złóż Lewiatan i Tamar. W listopadzie 2021 roku pod egidą Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisano tzw. Project Prosperity. To jest bardzo krytykowany, ale też rewolucyjny program hybrydowy. Jordania zobowiązała się budować gigantyczne farmy fotowoltaiczne na pustyni i wysyłać produkowaną energię elektryczną do Izraela. W zamian Izrael podwoił dostawy desalinizowanej wody pitnej dla stolicy Jordanii. Przy czym pamiętajcie, jak dużą część mieszkańców Jordanii stanowią Arabowie palestyńscy, czyli de facto ci, z którymi Izrael się konfrontuje militarnie i ideologicznie i egzystencjalnie. Książka Paragraf 22 Josepha Hellera to była bajka dla grzecznych dzieci w porównaniu z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To stwierdzenie świetnie można wykorzystać na motto całej książki o geopolityce tego regionu. Ale wracając i już kończąc, natura całej tej relacji jest głęboko cyniczna. Podczas gdy jordański parlament cyklicznie przyjmuje symboliczne antyizraelskie uchwały, a współcześnie panujący król Abdullah II ostro krytykuje Izrael na forum ONZ, a równolegle jordańskie elektrownie i domostwa funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki izraelskiemu gazowi, a obywatele piją izraelską wodę. Izrael doskonale wie, że poprzez kontrolę kurków z wodą i energią posiada absolutne narzędzie nacisku, a jednocześnie dba o to, by dostawy były nieprzerwane. Ich brak wywołałby w Jordanii zamieszki głodowe i natychmiastowy bunt islamistów, co zniszczyłoby ten bezcenny dla Izraela bufor bezpieczeństwa. I na dzisiaj to już tyle. Zakończmy generalnym podsumowaniem. Zobaczcie, Izrael co prawda w obrysie swoich własnych formalnych politycznych granic nie ma tak zwanej głębi strategicznej niezbędnej do obrony przed inwazją militarną, ale tak naprawdę ten bufor istnieje i na dzień dzisiejszy jest nim właśnie Jordania. Już na zakończenie króciutkie ogłoszenie. Być może nie wiecie, do kupienia jest już moje własne wydanie 36 forteli mojego największego bestsellera, na razie tylko w formie e-booka. Zaraz będzie audiobook. I drugie, ważniejsze ogłoszenie. Mam kilka książek o wyjątkowo wysokiej wartości prestiżowej. To m.in. właśnie 36 forteli, ale także mój przekład Sztuki Wojny oraz pisana właśnie książka o geopolityce Tajwanu. Oraz właśnie kończona książka Głębie, do których trzeba się wspiąć, w której współautorem razem ze mną jest profesor Jerzy Bralczek. Jeżeli znacie firmę, która chciałaby wydrukować limitowaną, obrandowaną serię nawet 100 czy 200 egzemplarzy z przeznaczeniem na prezenty dla klientów VIP, zapraszam do kontaktu. I to już koniec. Do usłyszenia.